Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po raz kolejny witam wszystkich radiosłuchaczy w naszym studium biblijnym. Bardzo się cieszę. Dzisiejszym naszym gościem jest ksiądz profesor Mirosław Łanoszka, wykładowca Starego Testamentu w naszym seminarium duchownym, a zarazem moim kolegą. Szczęść Boże.
Szczęść Boże wszystkim.
Będziemy dzisiaj, księże Mirku, próbować rozczytać sakrament Chrztu Świętego w księgach pięcioksięgu, pierwszych pięciu ksiąg, czyli rodzaju Księgi Wyjścia, Księgi Kapłańskiej, Liczb i Księgi Powtórzonego Prawa, bo dotykamy jakiejś tajemnicy, prawda, księże Mirku?
Myślę, że to, co ważne jest w rozumieniu sakramentu chrztu, to słowo misterium. Słowo tajemnica i biblijne rozumienie tego terminu wskazuje na rzeczywistość, którą objawia nam, pokazuje nam sam Pan Bóg. Katechizm Kościoła katolickiego naucza, że właśnie w dziełach Bożych Starego Testamentu znajdują się zapowiedzi tego, co zostało wypełnione w osobie i w dziełach dokonanych przez Jezusa Chrystusa w Nowym Testamencie. Dlatego podstawą dla szukania pewnych zapowiedzi w Starym Testamencie dotyczących sakramentu chrztu jest tak zwana typologia biblijna. Lektura typologiczna pozwala odkrywać w tekstach Starego Testamentu pewne figury, a więc osoby, związane z nimi wydarzenia, rzeczy, które stanowią zapowiedź. Mówiąc językiem technicznym, typ tego, co w Nowym Testamencie zostało wypełnione.
Mówiąc o typologii, o zapowiedzi, bardzo mnie, księże Mirku, dotknęło, zarazem ucieszyło to, że ksiądz rozpoczął pisanie, odwołując się do Wigilii Paschalnej, czyli do wydarzenia, które też dla mnie osobiście jest bardzo bliskie, a myślę też naszym radiosłuchaczom, bo by dobrze zrozumieć tajemnicę chrztu, rzeczywiście wystarczy pójść co roku na Wigilię Paschalną i spróbować się wsłuchiwać w teksty, którymi karmieni jesteśmy, szczególnie dwa typy, które w Starym Testamencie wskazują nam na sakrament Chrztu Świętego.
Przede wszystkim są to dwa typy. Jeden z nich to Arka Noego, która na wodach potopu przynosi ocalenie rodzajowi ludzkiemu oraz przejście Izraelitów przez wody Morza Czerwonego, i to przejście też przynosi wyzwolenie z domu niewoli, którą symbolizuje Egipt, do życia w wolności, w relacji z Panem Bogiem.
I tym sposobem naturalnie wykład nam się dzieli na dwie części.
Istotnym elementem obrzędu sakramentu chrztu jest woda. Pismo Święte od początku, od stworzenia świata, pokazuje nam wodę jako wyjątkowy dar Boga, jako wyjątkowe stworzenie, które jest źródłem życia, które jest źródłem wszelkiej płodności. I Księga Rodzaju w pierwszym rozdziale mówi o tym, że Duch Boży unosił się nad wodami, a jak wyjaśnia katechizm Kościoła katolickiego, niejako osłaniał te wody, a modlitwa nad poświęceniem źródła chrzcielnego podczas liturgii Wielkiej Soboty wskazuje na ten tekst z Księgi Rodzaju, ucząc, że woda już wtedy nabrała mocy uświęcania. Niech nas nie dziwi zatem fakt, że w licznych przepisach o czystości rytualnej, w tak zwanej torze czystości, która znajduje się w Księdze Kapłańskiej w rozdziałach od 11 do 15, mamy tak dużo o praktykowaniu obmyć rytualnych, gdzie woda jest istotnym elementem. Te obmycia praktykowane w Starym Testamencie były tylko zapowiedzią prawdziwego oczyszczenia wodą chrztu. I chciałbym jeszcze tutaj jeden element jakoś podkreślić. Święty Tomasz z Akwinu w swojej Sumie Teologicznej nauczał, że podczas przyjmowania chrztu dokonuje się obrzezanie serca. Księga Powtórzonego Prawa w 10 rozdziale mówi o konieczności obrzezania serca. Dosłownie w tekście hebrajskim oryginalnym jest wskazanie, aby dokonało się obrzezanie napletka serca. Należy przez to rozumieć, że wszyscy jesteśmy wezwani, aby usunąć to, co oddziela mnie od Pana Boga. I Tomasz z Akwinu mówił, że to się dokonuje we Chrzcie Świętym. Zostaje usunięte wszystko, co oddziela mnie od Pana Boga. Dla dziecka to będzie stan grzechu pierworodnego, dla człowieka dorosłego to będą jego jeszcze osobiste grzechy.
Najpierw spróbujmy dotknąć, przypatrzeć się, zatrzymać przy arce Noego. Co o tej arce i co o tym wydarzeniu, jakim był potop, możemy powiedzieć właśnie w kontekście sakramentu Chrztu Świętego?
Na temat potopu czytamy w Księdze Rodzaju. Ten fragment, który dobrze ukazuje nam istotne elementy obrazujące nam to katastrofalne wydarzenie, brzmi: oto dzieje Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym, wśród swoich uchodził za nieskazitelnego. Noe żył w zażyłości z Bogiem. Ziemia wobec Boga była pogrążona w złu i pełno było na niej bezprawia. Bóg widział panujące na ziemi zepsucie, bo ludzie wybrali złe drogi. Wtedy Bóg rzekł do Noego: sprowadzę na ziemię wielką powódź, by zniszczyć pod niebem wszelką istotę mającą w sobie życie. Z tobą jednak zawrę przymierze. Wejdź do arki z całą swoją rodziną, gdyż tylko ciebie uważam za uczciwego w tym pokoleniu. To, co jest ważne w tym tekście, to zestawienie, skontrastowanie Noego, który jest nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Noe żył w zażyłości z Panem Bogiem. Ciekawe jest, że w tekście oryginalnym hebrajskim ta zażyłość, przyjaźń Noego z Panem Bogiem opisana jest czasownikiem, który dosłownie trzeba tłumaczyć jako chodzić, ale koniugacja hebrajska, w której ten czasownik występuje, mówi coś więcej. To jest takie chodzenie, które jest nieustannym chodzeniem, które jest chodzeniem z kimś tam i z powrotem, które jest bieganiem dookoła kogoś, które nie odkleja się, nie odłącza się od tej osoby, które jest całkowitym oddaniem się tej osobie, życiem w całkowitej przyjaźni z tą osobą. Taki był Noe wobec Pana Boga, dlatego słyszał Jego słowo i zaczął budować arkę.
No właśnie, bo on słyszał i zaczął budować, a wielu żyło razem z Noem i ani nie słyszało, ani nie miało ochoty budować, ani nie miało ochoty wchodzić do arki, a w ogóle nie rozumieli tego, co robi Noe. To pewnie podobnie jak w dzisiejszym świecie. Nie wszyscy przyjmują chrzest, nie wszyscy rozumieją ten znak, a nawet jeśli chcą, to być może nie słyszą i nie rozumieją, ponieważ nie chodzą w zażyłości z Bogiem, o której tu ksiądz profesor nam mówi.
Autor listu do Hebrajczyków, komentując tę bliskość Noego z Panem Bogiem, mówi, że patriarcha ten przez wiarę otrzymał pouczenie o sprawach jeszcze niewidocznych. I przyjął to pouczenie poważnie i zbudował arkę, aby ocalić swoją rodzinę. Przywołany tutaj ten fragment podkreśla wiarę Noego, który wierzył, że jedynie Słowo Boże stanowi rękojmię odnośnie tych spraw, których jeszcze nie widziano. Noe uwierzył Bożej przestrodze przed potopem, chociaż ten kataklizm właśnie należał do spraw, jak mówi autor listu do Hebrajczyków, jeszcze nieoglądanych.
Pewnie podobnie rodzice, którzy proszą o chrzest dla dziecka, właśnie wierząc, że ten chrzest ocali to dziecko przed czymś, czego to dziecko jeszcze nie zna ani tego nie rozumie. Tak możemy też powiedzieć, prawda? Znając moją zażyłość z Panem Bogiem, proszę Kościół o chrzest, bo wierzę, że ten chrzest będzie dla mojego dziecka ocaleniem.
Tak, Noe uwierzył Bożemu Słowu, które zapowiadało rzeczy niewidzialne. Myślę, że to jest adekwatny obraz, podczas gdy pozostali lekceważą rzeczywistość, która jest dostępna tylko w wierze. Tak jak w przypadku rodziców, którzy proszą o chrzest dla swojego dziecka.
Wody potopu przyszły jako kataklizm, jako katastrofa, ale zarazem one wyznaczały coś zupełnie nowego. Po potopie Bóg zawiera przymierze z Noem i z jego rodziną. Jakbyśmy mogli ten fakt interpretować w kontekście właśnie rozumienia sakramentu Chrztu Świętego.
A więc wody potopu zapowiadają wody chrztu, a Arka Noego jest obrazem zbawienia przez chrzest. I myślę, że doskonałą syntezą tych myśli są słowa pierwszego listu świętego Piotra, który jest uważany za część chrzcielnego hymnu lub wyznania wiary, który bardzo wyraźnie odnosi do Noego, do figury Noego Chrystusa. Posłuchajmy w takim razie o arce ratującej ludzi z potopu, ratującej człowieka przez obmycie w wodach chrztu. Bo i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Jego ciało wprawdzie zabito, ale mocą ducha został przywrócony do życia. Jego mocą poszedł również, aby ogłosić naukę uwięzionym duchom, które niegdyś za dni Noego nie okazały posłuszeństwa. Wtedy Bóg czekał cierpliwie, zanim zbudowano arkę, w której tylko nieliczni, to jest 8 osób, zostali zbawieni dzięki wodzie. Teraz zaś przez znak wody zbawia was chrzest, który nie jest obmyciem cielesnego brudu, ale zobowiązaniem wobec Boga do czystego sumienia dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Ojcowie Kościoła nazywali Jezusa Chrystusa prawdziwym Noem, zbawiającym ludzkość przez swoją śmierć na krzyżu. Doskonale wyrażały tę śmierć morskie wody, które pochłonęły wszelkie zło. I jednocześnie Jezus Chrystus, zapowiedziany w osobie Noego, jedyny sprawiedliwy i doskonały, chroni swych synów w nowej arce, czyli w Kościele. I w ten sposób Arka Noego stała się też figurą Kościoła, w której każdy człowiek może znaleźć ocalenie przed powodzią zła, jakie zalewa świat.
Przerwa muzyczna. Ja przed przerwą przypomnę, że to był pierwszy list świętego Piotra, trzeci rozdział, fragment, można sobie go odnaleźć. A wcześniej ksiądz Mirosław odnosił się do listu do Hebrajczyków i tam w 11 rozdziale warto odnaleźć te słowa, które dotyczą samego Noego. Wracamy po przerwie.
Pragnę być tu, przy sercu Twym.
Jesteśmy już po przerwie. Bóg Jam Jest, Bóg, który idzie naprzedzie ludu wybranego, Bóg, który okazuje swoją moc wobec nieprzyjaciół, bo ta właśnie prawda objawia się nam z tego opowiadania o przejściu Izraelitów przez Morze Czerwone, bo to drugi typ, który pokazuje, co dokonuje się w sakramencie Chrztu Świętego.
Księga Wyjścia, która opowiada o fundamentalnym dla wiary biblijnego Izraela doświadczeniu, jakim było przejście przez wody Morza Czerwonego, to przede wszystkim doniosłe świadectwo wiary w Boga, który wybawia swój lud z niewoli i jednocześnie staje się dla niego źródłem nowego życia. Żebyśmy mogli zrozumieć doniosłość tego wydarzenia, jakim było przejście przez wody Morza Czerwonego, warto powiedzieć, że istotną myślą, która przenika całą Księgę Wyjścia, jest pytanie, kto jest jedynym prawdziwym Panem Izraela? Bo Faraon twierdzi, że nie zna tego Pana, któremu Izraelici chcą oddać cześć na pustyni. Ba, sam siebie uważa za takiego jedynego i prawdziwego Pana. Bez tego fundamentalnego pytania, kto jest prawdziwym Panem Izraela, nie zrozumiemy opowiadania o plagach egipskich, które miały to pokazać, a najbardziej dobitnie odpowiedź na to pytanie, kto jest jedynym i prawdziwym Panem Izraela, suwerennym władcą, pokazuje przejście przez wody Morza Czerwonego.
Kiedy sam Faraon ginie w wodach morza.
Tradycje, które złożyły się na to opowiadanie o przejściu przez morze, nie przedstawiają nam dokładnego przebiegu historiograficznego faktów, ale przede wszystkim są świadectwem wiary, która pozwala nam zrozumieć istotę tego wydarzenia. Przejście z niewoli do życia w wolności. I to jest doskonały obraz, typ, figura tego, co się dzieje w sakramencie chrztu.
To ciekawe, wierzy Mojżesz. Naród jest trochę zadziwiony, a nawet pełen strachu, no bo za plecami stoi nam wojsko Izraela, ale Mojżesz wierzy i mówi, ufajcie Panu, prawda, to On nas prowadzi. To znowu dla mnie jest taki obraz. Wierzą rodzice. Dziecko nawet może nie wiedzieć, nie rozumieć, ale jako rodzic wierzę, dlatego idę zanurzyć siebie w wodach chrztu, już nie w wodach przejścia, ale w wodach chrztu, które są przejściem do czegoś zupełnie nowego, do wolności, do tajemnicy obecności Boga w twoim życiu.
Myślę, że to dobre spostrzeżenie. Faktycznie Mojżesz w odróżnieniu od swoich rodaków, którzy są przejęci lękiem, ogarnięci strachem, ufa Bogu. Ufa Bogu, wierzy Bogu i dlatego zachęca ich do zachowania spokoju, bo to Pan wszystkiego dokona. Tak jak w sakramencie chrztu dokonuje się wszystko mocą Ducha Świętego. To Bóg jest tym, który działa. Woda jest zewnętrznym znakiem, jest materialnym znakiem, która wskazuje na to, co się dokonuje we wnętrzu człowieka, co jest działaniem Pana Boga. Oczyszczenie, ocalenie z niewoli grzechu i dokonuje się nowe stworzenie, odrodzenie, odnowienie.
Nowy lud, nowe stworzenie, tak zresztą nazywamy sakrament Chrztu Świętego. A gdzie znajdziemy, księże Mirku, takie konkretne wskazanie w Nowym Testamencie, że tak właśnie postrzegano i patrzono na przejście przez Morze Czerwone, jak na pewien typ tego, co dokonuje się w sakramencie Chrztu Świętego.
Tak jak już powiedzieliśmy na początku, lektura typologiczna, która pozwalała odkrywać niewiarygodne bogactwo w Starym Testamencie zapowiedzi tego, co zostało urzeczywistnione w Nowym Testamencie, była obecna już w Kościele czasów apostolskich i w żywej tradycji kościelnej. Można powiedzieć, że pierwszym, który pokazywał tą typologię, wskazywał, że w Starym Testamencie są te zapowiedzi odnośnie sakramentu chrztu, był Paweł Apostoł. I w pierwszym liście do Koryntian, w 10 rozdziale, wskazał na związek między przejściem Izraelitów przez morskie wody a chrześcijańskim chrztem, który uwalniając z grzechu prowadzi wszystkich ochrzczonych do wiary w Boga i zarazem jest wezwaniem, bo to jest początek drogi. To jest początek drogi, gdzie trzeba współpracować, gdzie trzeba podjąć współpracę z łaską, która została przekazana człowiekowi ochrzczonemu.
Pewnie byśmy mogli rozmawiać o sakramencie chrztu i o typach bardzo, bardzo długo. Księże Mirku, czas nas goni. Powoli będziemy kończyć audycję. Oczywiście, tak jak zawsze, sam tekst wykładu poszerzony można znaleźć będzie na stronie Gościa Niedzielnego i na stronie radia. Tam też będzie można wysłuchać audycji. Gdyby ktoś nie mógł w niedzielę o 17:30 bądź w poniedziałek o 20:00 tego zrobić. No a na zakończenie oczywiście pytanie.
Pytanie brzmi, które teksty Nowego Testamentu wiążą przejście Izraelitów przez Morze Czerwone oraz opowiadanie o potopie z chrześcijańskim chrztem?
Mam nadzieję, że to będzie łatwa odpowiedź. Oczywiście czekamy na odpowiedzi. Są też nagrody za dobre odpowiedzi. Moim i Państwa gościem dzisiejszego dnia był ksiądz Mirosław Łanoszka, wykładowca Starego Testamentu w naszym seminarium duchownym w Tarnowie.
Bardzo dziękuję za wysłuchanie. Szczęść Boże wszystkim.
Radiowo-internetowe studium biblijne.